Anons od dnia 2 marca 1929 w restauracji Ritz Orwicz Kowalski urządza wieczory literacko-artystyczne w przebojowym repertuarze. Śpiew, tańce, humor. Początek o 10 wieczór. Ogłasza zarząd.
Komfortowo urządzony hotel Ritz w Białymstoku. Winda, łazienki, gorąca i zimna woda oraz telefon w każdym pokoju. Pierwszorzędna restauracja, fryzjer, jak również garaż na miejscu.
Legenda o Ritzu.
Telefon 1136.
Reportaż Doroty Sokołowskiej i Andrzeja Lechowskiego.
Szedłem sobie któregoś dnia z ratusza do Muzeum Historycznego i była wykopana wielka jama. I patrzę, a na dnie tej jamy jest ułożona przepiękna terakota. Zjechałem na tylnej części i się znalazłem w Ritzu. Jedną płytkę udało mi się odbić. Taki świetlik mamy przy rondzie prezydenta Lusy. Można tam zajrzeć i zobaczyć te ritzowskie fragmenty. Także Ritz w podziemiach, w konspiracji jest.
Winiarnia Dancing Restauracja Ritz wydaje znakomite, smaczne i zdrowe obiady oraz kolacje tylko na maśle. Uwaga! Zarząd restauracji Ritz urządza w porozumieniu z organizacjami dobroczynnymi rauty, bale i zabawy.
Zapraszam do Ritza.
No chodźmy.
O, bardzo chętnie. Tylko tam chyba zimno. Wiatr hula teraz w fundamentach.
Piotr Niziołek.
Zrekonstruowany hotel Ritz w czasach jego największej świetności, czyli zaraz po otwarciu. A, moment.
A to chętnie oglądany zawsze film?
Tak, oczywiście. On tutaj leci zapętlony, kiedy są zwiedzający. Wychodzimy od takiego planu lotniczego. Na tym zdjęciu lotniczym w tkance wypalonego miasta. Animacja pokazuje, gdzie ten hotel się znajdował, obrysowując jego wypalony szkielet.
No właśnie tutaj jest ten 44 rok, wrzesień.
I kierujemy się w stronę drzwi obrotowych, bo właśnie wejście do hotelu, te główne, znajdowało się od strony ulicy Niemieckiej. Nie wchodzimy do środka, ponieważ nie wiemy, jak wyglądało lobby hotelowe. Dlatego tak się przenosimy znowu na zewnątrz i oglądamy fasadę z charakterystycznymi szyldami. Od początku XX wieku, tak, hotel otwarty w 1913 roku.
To jest charakterystyczne w ogóle dla tej wielkomiejskiej, bo miała być to wielkomiejska zabudowa, zagospodarowanie naroży, rozjazdów ulic. Tu akurat Ritz postanowił zdominować Branickiego. Bardzo nieliczne te zdjęcia wnętrza restauracji. Schludnie, powiedzmy.
To są przestrzenie z lat 20-30. My nie wiemy, jak te wnętrza ritzowskie wyglądały w czasach tej największej świetności, czyli do wybuchu I wojny światowej. Hotel został ograbiony przez Rosjan wycofujących się.
Ale tutaj idealnie widać, że on jest tak blisko bramy wjazdowej do Pałacu Branickich, że właściwie stoi w tej chwili w centrum ulicy, która tam jest.
To jest ulica Pałacowa. O, tu jest ulica dzisiejsza Branickiego. Szerokość tej ulicy to jest dosłownie kilka metrów. Natomiast Ritz, te skrzydło wzdłuż ulicy Pałacowej, stoi praktycznie przy krawędzi jezdni. Światło przejazdu w bramę pałacową to było jakby po krawędzi Ritza. To proszę zobaczyć, jak to się wszystko ładnie jednak harmonijnie układało z ulicą Kinińskiego. Ten okrąglak, w którym dzisiaj mamy Muzeum Wojska, robi taką jedną eskę, a Ritz drugą. Gdyby Ritz był cofnięty tu, za pałacyk gościnny, inaczej by to wszystko wyglądało. Moglibyśmy rozmawiać o odbudowie. Może wcale nie zostałby zburzony nawet.
Kiedy powstawał, a więc ponad 100 lat temu, bo w latach 1912-1914, czyli tuż przed wybuchem I wojny.
Sebastian Wicher.
na pewno w Białymstoku budził duże zainteresowanie, intrygował zarówno swoją skalą, bo to był obiekt czterokondygnacyjny, także z podpiwniczeniem. Jego architektura klasycyzującego modernizmu przyciągała wzrok, ale też sama lokalizacja. No mamy tam duże rondo, więc sam hotel zajmował posesję, która dzisiaj jest skwerem tuż obok pomnika AK przy Pałacyku Gościnnym, ale też i w części, gdybyśmy go mieli wyobrazić sobie w przestrzeni miasta, to też wchodziłby w dzisiejsze rondo. Nie wiemy niestety, możemy się tylko domyślać, kto był architektem czy projektantem tego obiektu. Prawdopodobnie był to jeden z polskich architektów wykształconych w Petersburgu, bo ta architektura była charakterystyczna właśnie dla absolwentów petersburskiej politechniki. Być może Świątkowski, to był obiekt szalenie nowoczesny jak na tamte lata. No i też służył nie tylko gościom hotelowym, ale także mieściły się tam różne usługi w parterze. Nawet w okresie międzywojennym salon samochodowy.
Kto tam?
To my. Pachnie kotletem.
No już.
No co, jak mamy gotowość, do kuchni.
Idziemy do kuchni.
Słuchajcie, kawy, herbaty.
Wiesz, kawki to bym
o,
się...
No. Ja bardzo chętnie.
Do kawki.
W filiżanka.
Mamy tu rzeczy przygotowane, także proszę.
Andrzej Fiedoruk.
Mojej żony babcia pracowała jako pomoc kuchenna w Ritzu przedwojennym, a potem ten przepis wyniosła jako szefowa kuchni już w Astorii i w Krystalu. Nazywało się to francuskie śniadanie, a po prostu była to nerka cielęca. Rzecz przepyszna na ciepło i na zimno, z tym, że tak jak wszystkie rzeczy smaczne ma jedną przypadłość. Jest niezdrowa, bo dużo tłuszczu, dużo słoniny, ale no cóż, tak jest. To, co jest smaczne, to jest niezdrowe, co to zdrowe, to smakiem nie patuje za bardzo. Także za chwileczkę zabierzemy się za przyrządzanie francuskiego śniadanka. Jeszcze dodam tylko, że przed wojną, kiedy w Ritzu rezydowali rosyjscy kupcy, ziemianie, przedsiębiorcy, to był hotel na naprawdę najwyższym poziomie i czasami nawet przedkładali Białystok nad Warszawę, żeby tu się zatrzymać i to załatwiać interesy. No, balety, jak to się kolokwialnie teraz mówi, trwały do bladego rana, więc śniadanko nie jedli koło godziny pierwszej. I coś takiego na kaca tłustego, pożywnego było wtedy jak najbardziej pożądane.
Na maśle jajecznica, prosto od krowy polędwica, gdzie się każdy raz nasyca, aż radością płoną lica. Gdzie muzyka się zachwyca i młodzieniec i dziewica, gdzie Uritza, Uritza.
Ponieważ Ritz właśnie już na początku XX wieku stawał się nie tylko hotelem, ale też takim właśnie zjawiskiem popkulturowym. Powstały filmy z Ritzem, powiedzmy, w roli głównej oraz piosenki.
Tutaj ale bardzo... z naszym Ritzem?
Nie, to z Ritzem generalnie. Chodziło po prostu tutaj o hotel Ritza, bo też te najsłynniejsze hotele Ritza to znajdowały się w Paryżu, Londynie i Madrycie i zawsze o palmę pierwszeństwa rywalizowały te właśnie trzy. Ale piosenka z dużą dozą prawdopodobieństwa była grywana też przez białostocki jazz band. Cóż za lepsza reklama niż na całym świecie znana piosenka jazzowa. Do popkultury zachodnioeuropejskiej przeszło takie powiedzenie Putin on the Ritz, odstawić się na Ritza, bardzo luksusowo, bardzo wytwornie.
A jak to leciało?
O, nie będę śpiewał. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putin on the Ritz.
Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putin on the Ritz.
Legendy mają to do siebie, że wracają, a druga rzecz, że wszyscy bardzo lubimy legendy. Pewnie pierwsze opowieści w dzieciństwie zasłyszane to są właśnie legendy. Coś, co nas przenosi w świat wyidealizowany, taki, do którego chcielibyśmy się kiedyś dostać. Ale legendy też są po to, żeby scalać społeczności. My mamy w Białymstoku Ritza w legendzie. Nawet możemy powiedzieć, od 1939 roku rozpoczął się koniec tego miejsca, blisko 90 lat, a my ciągle mówimy o Ritzu. Nie padło na przykład na gmach magistratu, też go nie ma. Ale nie, nikt o magistracie jakoś tak czule jak o Ritzu nie mówi. A może to właśnie jest tęsknota za utraconym miastem? A może to jest kompleks, że Białystok nie gorszy? Też swojego Ritza ma. Magistrat może mieć nawet kozia wulka, a Ritza tylko my będziemy mieli. Ale do tego Ritza też przyjeżdżały rozmaite fisze, międzywojnia. To też może być takie podbudowanie własnej wartości. Jeżeli do nas przyjeżdżają, to jesteśmy warci tego. Takie miejsce skupiło jak w soczewce wszystkie nasze wyobrażenia, marzenia, kompleksy. Chyba dlatego Ritz stał się legendą.
A no tak. Nereczka po francusku, czyli tak, potrzebujemy do tego około 10-15 dekagramów słoniny i nerkę cielęcą, ale słojem, który ją otacza, czyli z tym tłuszczykiem. Niestety w sklepach normalnych tego nie kupimy. W cieniutką kosteczkę kroimy słoninkę i ten tłuszczyk około nerkowy. Kiedy mamy już to mniej więcej uciachane, całość ląduje na patelni, żeby dać taki przedwstęp dla cebuli, którą teraz będziemy ciachać w kosteczkę. Niekoniecznie musi być drobna. Słoninka musi wydać nam trochę tłuszczyku. O, jak smakowicie skwierczy. I prędziutko raz, dwa, trzy dodajemy cebulkę. Cebulka musi chodzić w tym tłuszczyku, aż zniknie. Wytworzy się taki gęsty sos i do tego dodajemy 2 stołowe łyżki magii, 2 małe łyżeczki pieprzu. Doprawiamy solą, ale z tym proszę uważać, bo magii już była, a magii w sobie ma troszeczkę soli. I wtedy, kiedy mamy już uduszoną, dodajemy rzecz najciekawszą. 6 albo 8 jajek. Jest to przepyszne. Na gorąco podane to może być na grzankach, na tostach, a również w formie kanapki, czy z ogórkiem konserwowym, czy kiszonym, jako dodatek do zimnej, zmrożonej wódeczki.
Jojo! Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, 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 jojo.
Czego się nazywał? Miecią?
Jolanta Szczygieł-Rogowska.
Hanna Goniąska, jest. Goldman. W dolnych salach Ritza organizowano przez taki bal, gdzie wybierano królową balu. To organizowało Żydowskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Literatów. I rej wodził tam Mendel Goldman, wspaniały pisarz, poeta, znakomity tancerz. Był jednym z najlepszych tancerzy, jeżeli chodzi o szimi, oczywiście taka królowa balu. W nagrodę otrzymywała taniec z tymże mistrzem szimi, czyli ze ulubieńcem pań też, Mietkiem Goldmanem. Fajnie byłoby zobaczyć takie zdjęcia, dlatego że tam są opisy, czy stroju, czy też makijażu. My opieramy się w dużej mierze na wspomnieniach, relacjach świadków, ale znakomitym uzupełnieniem byłyby zdjęcia. Zdarzały się takie sytuacje, bo też to wiem z relacji, że takim zaszczytem było pójście do Ritza i jedna z takich pań opowiadała, że no, była dość ubogą dziewczyną i została zaproszona przez znajomych do tego Ritza. Więc ubrała się najbardziej elegancko, jak mogła. Później się bardzo krępowała, kiedy siedziała tam. Nie bardzo znała się na tych potrawach, które jej serwowano, ale była bardzo głodna. W związku z tym skorzystała z oferty sąsiada obok, bo zobaczyła, że to danie pięknie wygląda. No i później łapczywie to zjadła, bo oczywiście było to bardzo dobre. No skończyło się za chwilę fatalnie, no bo jej żołądek nie był przyzwyczajony do takiej ilości jedzenia i do takiego jedzenia.
Ritza otwierają u nas?
Ritza?
Ritza otwierają, Ritza, tak?
Nie wiedziałem.
Izabello, Izabello. Idziemy do Ritza, Izabello.
Naprawdę idziemy do Ritza.
Małek, kocham! Małek!
Tędy do Ritza. Proszę bardzo.
Hotel Ritz?
Ritz, ja słyszałam, ja słyszałam.
Może to jest ten Ritz?
Tak, słyszałam.
Dziwne.
Co to za
hotel jakiś nowy?
Hotel Ritz!
To podobno najładniejsze
przecież pani słuchacze.
Zjeść tam dają?
Słyszałam, że dobra polędwica.
To może się przejdziemy.
Kiedy, bracie, jesteś rad, byś uczciwy obiad zjadł, smacznie, tanio i niedrogo. Kogo za to w sercu czcisz? Kto ci pieczeń, sos i ryż poda tak, jak nikt tu w mieście? Więc nareszcie jedno wiedz, to nie jest widz, tylko restauracja Ritz. Daje wszystkie te rozkosze za najtańsze polskie grosze. Tu muzyczka, moi ściewy, tu są tańce, śmiech i śpiewy.
This away, cause I'll be back on my feet someday. I don't care what you do, sometimes do you ain't got no money. Makieta hotelu Ritz, wykonana z wielką pieczołowitością przez Roberta Gawła z Krakowa. Troszkę nam to zajęło i z pewnymi perturbacjami. Specjalnie do tego wykonana gablota. Gablota też pełniąca funkcje dodatkowe ekspozycyjne, ponieważ tutaj mamy szuflady i w każdej z tych szuflad znajduje się plansza. Jest to taki rzut na każde piętro, od sutereny, po poddasze, wszystko jest opisane, gdzie była sala bilardowa, pub, piwna sala, są to zapasowe pomieszczenia hotelowe służące w celom magazynowym, ale jest też sejf bankowy z oddzielną klatką schodową, który znajdował się pod tą główną salą banku. No i tam jakby ktoś miał kiedyś ochotę prowadzić badania archeologiczne, to myślę, że ciekawe miejsce do sprawdzenia. Może nie na obecność zawartości jakichś skrytek bankowych, ale może drzwi pancerne chociaż zostały, albo futryny drzwi pancernych z tego pomieszczenia.
Trzeba koniecznie dodać, że ten sejf bankowy nawiązywało do funkcji, do pierwotnej funkcji w ogóle Ritza. Tu mieli przyjeżdżać ludzie przy naprawdę poważnej gotówce. No i nikt nie trzymałby tej gotówki w szafce nocnej.
Czy w ogóle nie było takiego planu, żeby zbadać podziemia? Czy to musi jeszcze odczekać swoje?
Badane były podziemia przy okazji innych inwestycji. Natomiast nigdy nie przebadano całości tego areału, tak jak i praktycznie nigdy nie przebadano tych miejsc, gdzie moglibyśmy odszukiwać dawne relikty nieistniejącego Białegostoku. To jest jak Atlantyda, miasto, które znikło, ale ono jest. A jak są fundamenty, to w ich bezpośrednim otoczeniu znajduje się masę rozmaitych rzeczy. Klamki, zawiasy, pobite te sprzęty, naczynia, elementy kowalskie w wystroju i tak dalej. Już tak ciągle pod ziemią ma jeszcze wiele, wiele tajemnic.
O, proszę bardzo, tu już jesteśmy na parterze i widzimy przeznaczenie kolejnych pomieszczeń. Kawiarnia.
To, co można widzieć z ulicy już.
Tak, tutaj właśnie główne wejście od strony ulicy wówczas niemieckiej, dzisiaj Kilińskiego. Tutaj z kolei główne wejście do banku od strony ulicy Pałacowej. No i trzeba przyznać, że był to bardzo nowoczesny budynek na tamte czasy, ponieważ mamy drzwi obrotowe właśnie pozaznaczane, raczej niespotykane w Białymstoku wcześniej. Pierwsza winda w Białymstoku, co również jest na tych planach oczywiście zaznaczone. Tutaj mamy szyb windy zaznaczony.
A gdzie jesteśmy teraz?
A teraz jesteśmy już na pierwszym piętrze. Tutaj po rosyjsku napisane w której etaż, ale Rosjanie po prostu liczą parter jako pierwszy etaż, więc... I restauracja z pięknym balkonem, który przykrywano, jak to się nazywa? Markizą na lato. Korytarz wiodący z kuchni do tej sali restauracyjnej. Mamy bufet.
To kawałeczek był z kuchni. Trzeba
no
było
troszeczkę było. Trzeba było na pewno podejść. A w dodatku obsługa musiała przejść korytarzem, którym przemieszczali się również goście hotelowi. Tak, to już jest kolejne piętro. Pierwsze apartamenty takie dosyć duże z łazienkami osobnymi, no i cały rząd pokoików troszeczkę mniejszych. Jeszcze tylko tutaj z tyłu się wyróżnia. Sala banku była nakryta wielkim szklanym dachem, takim właśnie czterospadowym.
kolejne piętro, kolejne pokoje. Tutaj rozkład już jest bardzo podobny. Dwie klatki schodowe dla potrzeb gości i pracowników hotelu. Łazienka, zwracam uwagę, że jest jedna wspólna do większości tych pokoi. Nie wszystkie pokoje miały własne łazienki.
A dużo było tam pokoi?
Tutaj mamy 401 do 429 i to są pokoje na tym trzecim piętrze tak naprawdę, tak? A w rosyjskiej nomenklaturze czwartym.
To jest to piętro, a ten jedyny na piętrze apartament to jest właśnie ten apartament Kawelina. To są tutaj te okna. Z widokiem na Pałac Branickich, jak się przyjmowało gości, śpiewało romanse rosyjskie, to tym tutaj nie przeszkadzało. Przy samej windzie, więc to nie było snucie się po hotelu.
No i najwyższy poziom Ritza i najtańsze pokoje, ponieważ tutaj nie dojeżdżała już winda. Jak widzimy, ta część skrzydło od strony zachodniej jest już przestrzenią kompletnie nieużytkową, w zasadzie taką pewnie magazynową jakąś funkcję mogło pełnić, ale mamy też pokoje, nie jest ich tutaj dużo, te najtańsze. Jest jedna toaleta, ale zwracam uwagę, że jest tylko toaleta, nie ma łazienki.
Czyli nie było możliwości bycia.
No raczej nie. Trzeba było pewnie zejść niżej albo pójść do łaźni miejskiej na przykład, żeby się jakiejś ablucji dokonać.
Zawiadamia, że z dniem 1 października występy nowo zaangażowanych artystów rewiowo-kabaretowych, zagranicznych i krajowych. Węgierski salonowy duet taneczno-śpiewny Arizona, sekstet salonowy Kwart Fiddler, obfity bufet, wielki wybór win i wódek, ceny trunków i potraw znacznie zaniżone. Z poważaniem, dyrekcja.
W sobotę 8 sierpnia o godzinie 20 na hotelu Ritz będzie się popisywał jedyny polski akrobata ścianołaz. Światowej sławy Człowiek Mucha, który wykona wejście po prostopadłej ścianie kamienicy na dach, cały szereg akrobacji na drabinie, trapezach, nad przepaścią dachu.
Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.
To na ówczesne możliwości budowlano-techniczne Białegostoku naprawdę było wyzwanie, z którym się momentalnie uporano, ale historia się z tym nie uporała. Bo ledwo ten hotel został wybudowany, no to wybuchła wojna i już żaden kupiec bogaty rosyjski nie przyjechał do Białegostoku za interesami. Rozpoczęła się inna historia tego budynku, może nawet nie tyle hotelu, co restauracji. Pamiętajmy, była tam jedna z pierwszych buzn w Białymstoku, kolejna legenda miejska. Były pierwsze kluby, dziś byśmy nazwali kluby nocne, tam się urządzało eleganckie rauty, ale to już wszystko stało się udziałem białostoczan. To nic, że przyjeżdżali tam możni całego świata, Ordonka i Aleksander Wertyński, politycy z pierwszych stron gazet z Piłsudskim. Co prawda nie nocował, ale jadł śniadanie. Chodziło o to, żeby taki białostoczanin nałożył bekieszę, nasadził futrzaną czapę na głowę, wziął żonę pod mankiet, wsiadł w dorożkę i pojechał do Ritza.
Pierwszorzędna restauracja Ritz, Białystok, Kilińskiego 2, telefon 1160.
I w tym Ritzu poczuł się jak Europejczyk. To nic, że trzeba było futro żony trzymać na krześle, bo z szatni najprawdopodobniej szybko by je ukradziono. Ale był Ritz, elegancki świat, który białostoczanie sobie na swój sposób urządzili. To też jest ważne w budowaniu legendy, bo to nadaje innego brzmienia określeniu mieszczanin. Trzeba mieć swoje miejsca. To w Ritzu można było słuchać cudownej muzyki, to w Ritzu po raz pierwszy Białostoczanie zobaczyli. No wtedy określono to Murzyna. To Ritz był pierwszym miejscem, gdzie słuchano tradycyjnego orleańskiego jazzu. Wszystko, co było pierwsze, to miało być w Ritzu.
W restauracji Ritz spotkanie nowego roku. Orkiestra powiększona do 8 osób. Przyjmuje się zamówienia na stoliki z poważaniem zarząd. Echo Białostockie!
A tu ja poproszę!
Dzień Białostocki, dzień! Idź tu!
Proszę bardzo!
Bardzo dziękuję! Czy dostała jeszcze jedna sztuka?
Tak, bardzo proszę za pani.
Gdzie się ziszcza życia treść, bo najlepiej dają jeść, więc Białystok miewa tu generalne rendezvous. Jazz band w restauracji Ritza.
Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby.
Wiesz co, ja sobie poczytałam na temat tych tańców i wyobrażenie mam jakieś.
Helena Szuchalska.
Trudno powiedzieć, że to na pewno tak tańczono, skoro nie ma takiego dokładnego zapisu. Gdzieś tam znalazłam krótki opis, że to mogłoby tak wyglądać, na przykład ten taniec Simi. Potrząsania dosłownego, biustem na przykład, biodrami, brzuchem. I to jest właśnie shimmy. Shimmy to w tańcu brzucha do tej pory jest wykorzystywane. Leciutko, wszystko luźne i się potrząsa. A było powiedziane, że to niekoniecznie jest taki właściwy taniec, bo za mocno biust faluje i się rusza. Źle był postrzegany. Czy na przykład Charlestona oczywiście. Bardzo popularny taniec, tańczony w całym świecie, ale co niektóre panie matrony mówiły, że takie wygibasy to za ich czasów tylko pod kołdrą się wyrabiało, a nie na salach tanecznych. A wiadomo, strój był taki, prostokątne sukienki, jakaś przepaska tutaj na biodrach i było luźno i swobodnie. I ruchy również były wtedy swobodne, tak jak w Charlestonie, gdzie się rusza cały tułów, ręce, nogi i jeszcze, co się robi, bardzo nieprzyzwoita figura. Kolana, te X-y.
Rozchyla się nogi, tak?
Rozchyla się nogi, łączy się kolana. W ogóle jest zniekształcona figura. Nieelegancko bardzo to wygląda.
Każde pokolenie musi mieć takie miejsce spotkań. Do Ritza przychodzili przedstawiciele wolnych zawodów, finansjera, urzędnicy, ale też i taki światek lekki, nazwijmy to, no bo jak zabawa, to zabawa. Ritz zapraszał na przykład na tradycyjne rosyjskie bliny. Do Ritza też zaglądali chętnie zasymilowani Żydzi, też przedstawiciele wolnych zawodów. To tam bodaj po raz pierwszy zaczęto robić takie bale tematyczne. To był bal apaszów, gdzie towarzystwo się musiało właśnie tam przebierać. Do Ritza, co prawda już pod nazwą Kinogryf, ale w Ritzu umieszczone. Chodziło się do jednego z lepszych pod względem technicznym urządzonych kin, ale w Ritzu też była szkoła tańca, BBGB, trzeba było się tego nauczyć.
Ritz był najmodniejszym miejscem w Białymstoku, tak zwanym fashionable restaurant, rendezvous modnego Białegostoku. Za obrotowymi szklanymi drzwiami życie trochę się zmieniało, ten świat trochę wyglądał inaczej, bardziej elegancki, bardziej zamożny. Było to miejsce ulubione przez panie z Dobrego Towarzystwa Białostockiego, zamożne panie, które spędzały tam sporo czasu w restauracji, kawiarni, czy też były to bale, czy to były fajfy bardzo modne w tamtym czasie, czy też inne okolicznościowe imprezy. Warto wspomnieć, że Ritz był też takim miejscem w okresie, kiedy przez Białystok przetaczała się spora emigracja rosyjska, gdzie zbierali się migranci, którzy znaleźli się w Białymstoku chwilowo. Były to spotkania przy samowarze. No i tam można było kupić wspaniałą biżuterię, czasami meble, bo tymże uciekinierom z Rosji były potrzebne pieniądze. Prawdopodobnie, to też jedna z plotek, Pola Negri, która już wtedy zaczynała swoją wielką karierę, szukała kontaktu z kinematografią rosyjską, miała tu jakoby spotkanie, bo wtedy w tym czasie, w I wojnie światowej, kinematografia rosyjska należała do tych najlepszych. Bywali tam oprócz Wertyńskiego, diwa operetki ówczesnej, Wiktoria Kawecka, która słynęła z pięknego głosu, ale też z zamiłowania do brylantów. Ona też miała bardzo dużą kolekcję brylantów i oczywiście miesiąc, kiedy śpiewała w pobliskim teatrze Palace, mieszkała w Ritzu, przechowywane były jej cenne klejnoty, bo podróżowała z nimi, a częstokroć otrzymywała od swoich wielbicieli w Białymstoku. Bardzo modnym miejscem była altana. Jej widok skierowany był na bramę pałacową. I warto przypomnieć, że kiedy w 1927 roku latem kręcono tu film Mogiłę nieznanego żołnierza, altana zagrała w tymże filmie jako miejsce egzotyczne gdzieś daleko w Odessie.
Mówisz o altanie, ale o balkonie.
Nie, tam był parter. Ja ci pokażę ten fragment.
Czyli na pierwszym piętrze, jak była restauracja, wychodziło się na balkon i tam ustawiono markizę biało-czerwoną, ale coś nie wypaliło. Czy białosoczanie nie wiedzieli, do czego to służy, czy woleli, żeby ulica nie widziała, że oni siedzą i tę wiśniówkę z pomarańczą sobie dawkują. Narzekano, że tam pustki są absolutne w tym balkonowym ogródku. Też pewnie, co jest istotne, Ritz ożywał w porze obiadowej, potem było troszkę spokojniej i w porze wieczornej zaczynało się tam życie, które tętniło do świtu. Przesiadywanie na zewnątrz, w pobliżu rzeki Białej, było po prostu nie do wytrzymania. Odór stamtąd się snujący odstraszał. Podejrzewam, że jeszcze i komary, i zapach wskazywał, że lepiej się zamknąć w sali restauracyjnej mimo upału. Trzeba sobie zdać sprawę, że elegant, nawet jak były lipcowe upały, no szedł w garniturze. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero się pojawiały anonse prasowe przy upałach sięgających tam do 30 stopni, że panowie mogą zdjąć marynarki.
Nie zaznasz rozczarowania, lecz wyjedziesz zachwycony lokalem i wartością sił artystycznych.
Ajajajaj, Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajaj, Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda.
Kuchnia polsko-francusko-rosyjska na wzór zachodnioeuropejskiej. Nadzwyczajna wystawa dywanów orientalnych i perskich, otwarta codziennie od 9 do 8 wieczorem. Dolne sale hotelu Ritz w
Wejście od pałacowej. Oglądanie nie obowiązuje do kupna.
O właśnie.
Jest menu tutaj.
Ja tej książeczki szukałem, nie mogłem znaleźć. Wiecie, że chyba już nam ostatnio ktoś zawinął. Tutaj kładziemy na tym stoliku, żeby ludzie mogli sobie pooglądać. Ale to nie jest do wzięcia, tylko do oglądania.
A może co się jadało? 13, 15 listopada?
Właśnie, listopad 1921 rok, obiad z dwóch dań. Ojej, tyleż to on kosztował? 85 groszy chyba. No to wcale nie tak mało. Zupa, pire z jarzyn, z profitol... Co, przepraszam? Sztuka mięsa, sos cebulowy, tak? Kapusta faszerowana. Prosię pieczone z kaszą, risotto z wątróbki, kotlet... Cielęcy, bity, bewsztyk komarowski i zrazy zawijane z kaszą. No i czwarta pozycja, budyń szwajcarski z soków. No i kawa, herbata do wyboru chyba.
Na pewno było to legendarne, jeżeli przyjmiemy sobie i zajrzymy do Ritza w czasach przedwojennych jeszcze, kiedy królowała tam kuchnia rosyjska, ale pamiętajmy jedną rzecz, że kuchnia rosyjska to była kuchnia francuska. No i spróbujmy sobie zajrzeć do jadłospisu sprzed I wojny światowej, czyli solanka z ryby rozciąganej. Oficjalnie na pewno nazywało się rastiagaj, no, a to była struna od ryb jesiotrowatych, na której się gotowało, czyli struna, czyli to, co jest przy kręgosłupie. Pularda skóry, omlet oficerski, jaja kri-kri. Sporo tutaj potraw kryje się pod dziwnymi nazwami, które znane były chyba tylko szefowi kuchni, który je sporządzał, bo jeszcze była taka możliwość, że tłumaczone z języka rosyjskiego albo z innych języków wychodziły tak, jak wychodziły, a znajdziemy też kotlet de volaille, zraz dzika, salami z kuropatwy, czy łosoś z grilla z papryką. No, czyli jest to kuchnia taka światowa i kuchnia przed I wojny światowej Ritza była kuchnią na pewno dobrą. Po zyskaniu niepodległości Ritz dalej trzymał formę i fason. Była to restauracja, do której zachodziła elita białostoczan. Myślę, nie tylko po to, żeby się pokazać, ale również skorzystać z doskonałej kuchni, bo jeżeli znajdziemy z lipca 24 roku, to już to nie jest kuchnia rosyjska, tylko czysto typowo polska. Barszcz, polski rosół, potofi, sztuka mięs z mizerią, sztycel ministerski, barszcz polski, schab z mizerią, kotlet wieprzowy z kapustą, muszczek, chociaż pisany przez RZ, ponieważ były wielkie problemy wtedy z ortografią. Forszlak cielęcy, czyli forszmak na pewno to był, żygo baranie. Czy omlet z groszkiem na deser, lody śmietankowe, kawa lub herbata.
A rozszyfrujesz nam rosół z profitulkami.
Jest to z kuchni litewskiej, a właściwie to z kuchni polskiej na Litwie, rosół z frykadelczykami, czyli z małymi kulkami mięsnymi.
To jeszcze zrobimy tak.
To autentyczne?
Tak, autentyczne. Niestety z wnętrza hotelu Ritz niewiele przetrwało. Tutaj mam przed sobą, właśnie nimi postukuję, dwa widelce, które są sygnowane właśnie z tyłu restauracja Ritz i służyły one gościom hotelowym w słynnym przybytku rozkoszy podniebienia. Dosyć ekskluzywne, ale nie jakiejś takiej najwyższej z najwyższych półek, ponieważ
ale
nie są...
srebrne?
Nie, są posrebrzane właśnie, to są platery. Nie, tutaj sygnatury są zatarte, ponieważ bardzo mocno były użytkowane, więc to jest albo Fraget, albo Norblin, jakieś jedna z polskich wytwórni warszawskich. One na pewno jeszcze były użytkowane długo po wojnie. No i hotel nie przetrwał, a dwa widelce przetrwały. Pewnie ich przetrwało więcej, ale w muzeum się znalazły dwa.
Z tymi widelcami, mimo że ciągle tkwimy w legendzie elegancji, że tam było nobliwe towarzystwo i tymi widelcami się posługiwało przy ekskluzywnych potrawach, to na gminnym Białymstoku były kradzieże sztućców z sali. Nawet sobie kiedyś pozwoliłem na taki dowcip, że to chichot historii jest, że w muzeum mamy zaledwie dwa widelce z Ritza, gdy tymczasem pierwszy lepszy obwieź, który przyszedł do Ritza, mógł zwinąć tych sztućców całą zestawę.
Ale musiałby coś zamówić najpierw, to byś usiadł smutny. Z takich właśnie reliktów wnętrza, to tutaj elementem tej naszej wystawy poświęconej hotelowi są też dwa kinkiety z takimi kulami kryształowymi po nacinanych krawędziach w takie ośmioboki. Te kinkiety pochodzą z zakładu fryzjerskiego, który się znajdował na parterze hotelowym w okresie międzywojennym. Taki element bardzo ozdobny, dosyć drogi jak na tamte czasy, chociaż nie należał jakby do samej tej części hotelowej, tylko właśnie już do tej części usługowej, która znajdowała się na parterze.
I tylko tyle, czy jeszcze coś?
No, tylko tyle.
Czy możemy podejrzewać, że wspomniany zakład fryzjerski jednego z najlepszych fryzjerów białostockich, Karpia, vel Karpa, to z jego zakładu mamy w zbiorach muzeum, wygląda jak narzędzie tortur, taki aparat do robienia ondulacji, elektryczny, metalowa kaseta, w tej kasecie elektryczne papiloty.
Szczypce ceramiczno-metalowe.
Nikt z nas nigdy nie miał śmiałości do spróbowania na czyichkolwiek włosach, czy to jeszcze działa. O, zawiadomienie. Zarząd restauracji przy hotelu Ritz ma zaszczyt zawiadomić Państwa, szanownych bywalców, że pożegnanie Starego Roku i Noc Sylwestrową urządza w pięknie udekorowanej sali i przygotowuje szereg niespodzianek. Uprasza się o zamawianie stolików osobiście. Jednocześnie zawiadamia się, że do pierwszego dnia Bożego Świętego restauracja nie będzie czynna. Z poważaniem, zarząd. O, no i będzie tutaj w tej półce, zaraz, o, jeszcze to. No i mamy Aleksander Wertyński, romanse. Z wydanie Melodia, radziecka, renomowana firma, ale przede wszystkim są to oryginalne, archiwalne nagrania zrobione przez Wertyńskiego w latach międzywojennych. Ale jeszcze i przed wojną też, przed pierwszą wojną światową.
Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема, и скажет больше пантомима, чем я сама.
Postać jest niezwykła. Czarny Pierrot, wykonawca rosyjskich i cygańskich romansów, który robił karierę w carskiej Rosji. Jeździł po Europie i przyjeżdżał do Białegostoku. Wertyński śpiewał o Madame Irene, trojkach, co pędzą gdzieś w jakąś zaśnieżoną przestrzeń. To wszystko, jak się tego słucha, jest takie bardzo egzaltowane, ale taka to była epoka. Stąd jak miał przyjeżdżać i zapowiadano jego koncerty, występował w teatrze nieistniejącym, Palace, czyli praktycznie na zapleczu Ritza, to przed jego przyjazdem te anonse były kwitowane, że będą sabaty białostockich kokainistek, czyli czarny Pierrot, opium i morfina idą w parze i są nieodzownym kompletem.
Dla PRL-u był to pomnik burżuazyjnej pychy i zniknąć musiał. Z drugiej strony też nie był to zaraz po II wojnie światowej zabytek szczególnej wagi, ponieważ on wtedy nie był tak stary, jak jest dzisiaj. Prosta sprawa, ale warto zaznaczyć. Nawet 50 lat jeszcze nie miał po II wojnie światowej zaraz, tak? No właśnie, 30 lat. Nowy budynek, więc nie było takiego dużego ciśnienia na jego ochronę. Jeszcze tutaj mamy piękne zdjęcia, które może warto by było obejrzeć. Właśnie, o proszę bardzo, z bufetem, załoga bufetowa.
A tutaj widać, co jedzą?
Półmiski rozstawione. Chyba bym się nie ośmielił zgadnąć, co jest na tych półmiskach. To takie półmiski środka stołu.
Więc jakaś wędlina pewnie.
Pewnie jakieś wędliny, może się szykują na raut. A tutaj jazz band hotelowy.
Thank you.
Wydaje mi się, że się skończył wtedy, kiedy się skończył i Białystok tamten, czyli we wrześniu 1939 roku, zaraz po wkroczeniu Niemców, a już po wkroczeniu Sowietów, no to nikt przy zdrowych zmysłach by nie szedł już do Ritza. I to się zaczął koniec. Fizyczne unicestwienie hotelu, budynku nastąpiło w lipcu 1944 roku, kiedy Niemcy go po prostu spalili. Ale ta konstrukcja budynku była bardzo solidna. To była żelbetowa, na stalowych belkach potężne bloki betonu. Sam korpus i stropy zachowały się. Po zakończeniu wojny, taka była wówczas określana doktryna konserwatorska, nie odbudowywano. W Białymstoku, jak i w innych też polskich miastach, rozpoczęto najpierw od zburzenia Ritza. Nie było to proste, więc to wysadzano sapersko część. Co ciekawe, resztki piwnic do dnia dzisiejszego się zachowały.
Pamiętam, jak byłam dzieckiem, moja niania mówiła tak, był Ritz i nie ma nic. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero później wyjaśniono mi, że mieliśmy hotel Ritz i ta legenda Ritza urosła jeszcze bardziej, bo wspaniałe hotele, goście, pierwsza winda, eleganckie samochody, kiedy to miasto po wojnie było szare i biedne. Ritz, no bo Ritz był w Paryżu, zostawał takim synonimem dawnego, dobrego świata i luksusu.
Sam Ritz był rozebrany dopiero pod koniec lat 40., a więc stał w mieście i niszczał, niezabezpieczony.
Czy myśli pan, że jakiś szaleniec mógłby postawić go gdzie indziej w Białymstoku?
Mamy coś na podobieństwo hotelu Ritz, bo kilkanaście lat temu bodaj powstał hotel przy ulicy Legionowej. Twórcy projektu tegoż hotelu nie ukrywali, że nawiązują niemalże wprost do bryły hotelu Ritz. Faktycznie pewne podziały, skala, to zaokrąglone naroże jest dalekim echem hotelu Ritz.
Nawiązując również do postaci, która miała swój apartament w Ritzu.
No tak, postać Kawelina. No ale to jest historia wielu osób i co ciekawe, jedną z nich, która tylko tutaj była na moment, Maria Dąbrowska, która niestety w dość przykrych dla białostoczan słowach opisała nasze miasto, ale wyróżniła jedno miejsce, które jest w Białymstoku godne uwagi, oczywiście oprócz zabytków. To był właśnie hotel Ritz, w którym miała okazję nocować wówczas.
To była legenda o Ritzu.
Chciałbym, żeby przetrwała. Możemy sobie wyliczać, ktoś jest białostoczaninem od tygodnia, ktoś od dekady, ktoś tutaj tylko przyjechał i pojutrze wyjedzie. Są też rodziny od wielu pokoleń, ale wszyscy razem tworzymy społeczność i musimy mieć jakąś wspólną opowieść, stulecie Jagiellonii. Inni będą mieli opowieść o swoim miejscu pracy i to też ich będzie jednoczyło. Ale jeszcze musi być coś takiego, co nas wszystkich zlepi. Chyba Ritz. Ta legenda będzie funkcjonowała.
Każdy raz nasyca, aż radością płoną lica. Gdzie muzyka się zachwyca i młodzieniec, i dziewica? Gdzie? Urica, urica!
Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej.
O Ritzu opowiadali Andrzej Lechowski, przygotowujący książkę poświęconą najsłynniejszemu hotelowi w historii miasta, oraz Helena Szuchalska, pedagog i choreograf, Jolanta Szczygieł-Rogowska, autorka książek o międzywojennym kulturalnym Białymstoku, Andrzej Fiedoruk, autor kilkunastu publikacji o kulinariach Podlasia. Sebastian Wicher, autor opracowań o architekturze miasta i Piotr Niziołek, współautor wystawy o Ritzu w Muzeum Historycznym. Anonse prasowe z przedwojennych gazet czytali studenci 4 roku Akademii Teatralnej. Opracowanie muzyczne, pomysł i realizacja Dorota Sokołowska. Realizacja akustyczna Kamil Kalicki.